Córko moja, spójrz, serce moje otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej Ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna pierwsza sobota, można jeszcze powiedzieć, na początku tego nowego roku, kiedy pragniemy wspólnie rozważać szczególne tajemnice wpisujące się w życie naszej Matki Maryi, ale przede wszystkim w życie Jezusa Chrystusa. Dziś chcemy rozważyć trzecią tajemnicę radosną, mianowicie narodziny Jezusa Chrystusa. Zbudźmy w swoim sercu tę szczególną intencję wynagradzającą niepokalanemu sercu Maryi za wszelkie bluźnierstwa, zelżywości, oplucia, których się w różny sposób w swoim życiu codziennym dopuszczamy. Warto wspomnieć na samym początku, że w tej szczególnej praktyce 5 sobót należy przede wszystkim położyć nacisk na intencje wynagrodzenia, a nie na osobiste zabezpieczenie na godzinę śmierci. Warto podkreślić, że w praktyce pierwszych piątków na przykład, tak i w pierwszych sobót, nie można poprzestać tylko na dosłownym praktykowaniu obietnicy. Na zasadzie odprawię 5 sobót i mam zapewnione zbawienie wieczne. Do końca życia będziemy musieli stawiać czoła pokusom, ale przede wszystkim słabościom, które spychają nas z tej właściwej drogi. A nabożeństwo stanowi wielką pomoc. Stanowi tę pomoc w osiągnięciu wiecznej szczęśliwości. Aby je dobrze wypełnić i odnieść stałą korzyść duchową, trzeba, aby tym praktykom towarzyszyło szczere pragnienie codziennego naszego życia w łasce uświęcającej pod opieką właśnie Matki Bożej. Jeśli na pierwszym miejscu postawimy delikatną miłość dziecka, które pragnie ukoić ból w sercu ukochanego ojca i matki, ból zadany obojętnością, wzgardzą tych, którzy nie kochają. Bądźmy pewni, że nie zabraknie nam pomocy, nie zabraknie nam łaski obecności Maryi w godzinie naszej śmierci. Wspomnę tutaj, że kiedy rozważamy tę trzecią tajemnicę Różańca Świętego, warto też dotknąć tekstów z Pisma Świętego z Ewangelii, że ogłoszono dekret cesarza Augusta, nakazujący spis ludności całego imperium. Każdy więc musi udać się do miasta swoich przodków, a ponieważ święty Józef pochodzi z domu i rodu Dawida, dlatego zdąża z dziewicą Maryją z Nazaretu do miasta króla Dawida, Betlejem w Judei. I w Betlejem przychodzi na świat Jezus Chrystus. Nie ma dla niego miejsca w gospodzie. Rodzi się w stajni, a matka jego owija go w pieluszki i kładzie w żłobie. Zimno, ubogo, brzydko i może nawet w pewnym momencie smutno. Jestem małym sługą Józefa. Jaki dobry jest Józef, traktuje mnie jak syna, wybacza mi nawet, gdy biorę dzieciątko na ręce i godzinami powtarza mu słowa pełne słodyczy i tkliwości. Całuję go i tańczę mu, śpiewam, nazywam go królem, moją miłością, moim Bogiem, moim jedynym, po prostu wszystkim. Jak śliczne jest to dzieciątko i jakże krótki jest ten dziesiątek różańca świętego, żeby nacieszyć się tą tajemnicą różańca świętego, tym szczególnym wydarzeniem przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Przypominają się nam różne zdarzenia, przypominają nam się okoliczności towarzyszące narodzeniu Syna Bożego i nasze spojrzenie. Zatrzymujemy się bardzo często na stajence w Betlejem, na domu w Nazarecie. Matka Boża, Józef i dziecię Jezus zajmują centralne miejsce w naszym sercu. Tak powinno być każdego dnia, nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia, w czasie jakiegoś konkretnego wydarzenia w naszym życiu, ale każdego dnia oni powinni zajmować szczególne miejsce w naszym domu, ale także w sercu. Co nam mówi, czego nas uczy to proste, a zarazem godne podziwu życie świętej rodziny? Myślę sobie, że spośród wielu możliwych rozważań, jakie moglibyśmy tu przeprowadzić dzisiaj, ten sobotni wieczór, chciałbym teraz omówić przede wszystkim jedną podstawową rzecz. Mianowicie narodzenie Jezusa, jak określa Pismo Święte, oznacza nadejście pełni czasu. Ten szczególny moment wybrany przez Boga dla ukazania w pełni Jego miłości do ludzi przez danie swego własnego Syna. Zobaczmy, ta Boża wola spełnia się w okolicznościach najbardziej normalnych, najbardziej zwyczajnych. Kobieta, która wydaje na świat dziecko, rodzina, dom. Wszechmoc i wielkość Boga przychodzą poprzez to, co ludzkie i jednoczą się z tym, co ludzkie. Od tej pory, drodzy Państwo, my chrześcijanie wiemy, że z łaską Bożą tak naprawdę możemy i powinniśmy uświęcić wszystkie szlachetne rzeczywistości naszego życia. Te dobre i te złe, te, które nam wychodzą i te, z którymi sobie czasem w życiu nie radzimy. Nie ma takiej przecież sytuacji na ziemi, jakkolwiek mała i pospolita mogłaby się ona wydawać, która nie mogłaby stać się okazją do spotkania z Chrystusem, ale także etapem wędrówki ku Królestwu Niebieskiemu. Czy widzimy dzisiaj w naszym życiu, w życiu Kościoła, w tej szczególnej historii zbawienia, jak niezbędne jest poznawanie Jezusa Chrystusa, przyglądanie się z miłością Jego życiu, rozważanie poszczególnego etapu tego życia, życia Jezusa i życia Jego Matki Maryi. Piątego grudnia świętujemy więc, to mocno zabrzmi, ale świętujemy nie te właściwe narodziny, które były przed wiekami, ale te absolutnie ludzkie narodziny Jezusa Chrystusa. Wspominamy Boże wcielenie. To coś tak niezwykłego, drodzy Państwo, że aż trudno pojąć. pisało o tym wielu, więc nie będzie w moich słowach niczego odkrywczego, ale po prostu zachwyca mnie fakt, że Bóg, który jest wszechmogący, postanawia być człowiekiem całkowicie bezradnym, całkowicie bezbronnym, rodzi się, jest całkowicie zdany na innych ludzi. Na początku na swoich rodziców, to oni przecież okrywają go, by nie zmarzł, karmią, by nie głodował, przewijają. Wszechmocny, który tak naprawdę jest zwykłym, nadzwyczajnym człowiekiem, począwszy od dziecka, po życie, kiedy dojrzewał, poprzez moment, kiedy realizował swoje konkretne powołanie, aż do samego końca, aż do tej męki, aż do śmierci, a w końcu do zmartwychwstania. Wszechmocny, który wskazuje już od samego początku drogę prowadzącą do swojego Ojca. Zbawiciel, warto tutaj podkreślić, przychodzi w prawdziwym brudzie, bo posłany został, by oczyścić, a przecież nie miałoby sensu czyszczenie czegoś, co jest czyste, co nie potrzebuje żadnej poprawy. Przychodzi tak naprawdę Jezus w bólu, bo ból towarzyszy człowiekowi, a On, pozostając w pełni Bogiem, staje się zarazem w pełni człowiekiem. Dlatego właśnie Matka Boża rodzi, jak każda kobieta rodzi w bólu, rodzi czasem w cierpieniu. Może ma tylko trudniej niż dziś możemy sobie to wyobrazić, bo poród ten odbywa się w stajence, nie w szpitalu, nie w domu. Zbawiciel przychodzi w stajence, jak też sugerują historycy, w grocie wykorzystywany przez pasterzy, bo nie ma tak po prostu dla niego miejsca w gospodzie. I zawsze pojawiają się tutaj pytania, również dzisiaj, jak często nie ma dla niego miejsca, ale już w moim życiu, w Twojej codzienności, gdy chce do nas przyjść, gdy na różne sposoby puka do naszego serca, gdy przychodzi w drugim człowieku, gdy przychodzi w konkretnym wydarzeniu, które wpisuje się w historię naszego życia. Zobaczmy, że przy wigilijnym stole zostawiamy puste naczynie dla zbłąkanego wędrowca. Poniekąd na pamiątkę tego braku miejsca dla świętej rodziny. Ale nie oszukujmy się. Większość z nas, stawiając ten dodatkowy talerz, jeśli faktycznie on się pojawia, ma nadzieję, że żaden zbłąkany wędrowiec do naszych drzwi nie zapuka. Ale gdy ktoś faktycznie przyjdzie, czy mamy odwagę zaprosić go do naszego domu? Narodzenie Jezusa ma miejsce w ściśle określonym czasie historycznym. Zapanowanie, jak mogliśmy na początku słyszeć, cesarza Augusta. W czasie, gdy dokonuje się szczególny spis ludzkości. Spisy ludności odbywały się na całym Cesarstwie Rzymskim. Co 14 tak naprawdę lat. Myślę sobie, że tu jest potrzebne zaufanie. Wymagające całkowite zaufanie i powierzenie swojego życia Panu Bogu. Kontemplujemy to w naszej codziennej modlitwie. To, co dokonało się w życiu Maryi i Józefa w czasie ich podróży. Czy jestem też otwarty na ryzyko drogi z Bogiem do nieznanego mi Betlejem? Do mojego codziennego Betlejem, gdzie pragnę realizować swoje codzienne życie. Życie w kapłaństwie, życie może czasem w samotności, życie w małżeństwie. Czy jestem gotowy do modlitwy w czasie mojej codziennej drogi, którą pragnę realizować z Panem Bogiem? Pytajmy, w jaki sposób odpowiedzieliśmy, czy nawet odpowiadamy na to zaproszenie. Czy nie unikam za wszelką cenę sytuacji niepewności, niewiadomej, czy nawet ryzyka, czy nie uciekam przed Bożym wezwaniem, próbując tworzyć własne zabezpieczenia. Zechciejmy w tej modlitwie uświadomić sobie, że wszelkie ludzkie zabezpieczenia są względne i uznać Boga w moim życiu jako jedyne pewne zabezpieczenie mojej codziennej drogi, drogi powołania, drogi mojego uświęcenia, drogi mojego codziennego życia. Maryja i Józef nie znaleźli miejsca w żadnej gospodzie. Były one przepełnione w związku ze spisem i napływem ludności do Jerozolimy. Samotna wędrówka, ale także odwaga, która wpisuje się głęboko w ich codzienne życie, to, co dokonało się w ich konkretnej historii życia. Jezus nie przychodzi w mocy, nie zatrważa, nie budzi grozy. Przychodzi w prawdziwej słabości w sposób bardzo ludzki, zachęcający, otwarty na każdego. W Betlejem Bóg przemienia i przemawia tak naprawdę do człowieka. Bóg ukazuje siebie w tym, co jest na ziemi najpiękniejsze, w niewinności, w bezradności i bezbronności dziecka. Czy ten znak Boga przemawia dziś do mnie? Jaki Bóg jest mi bliższy? Bóg mocy, triumfu, Bóg Starego Testamentu, czy Bóg pokory, słabości, miłości? Bóg objawiający się w Jezusie. Zechciejmy w tej kontemplacji odkryć na nowo głęboką pokorę i ubóstwo narodzin Syna Bożego. Amen.
Orędzie fatimskie tchnie miłością serca matki, która jest zawsze otwarta dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem. Niepokalane serce Marii zostało otwarte dla nas na Kalwarii słowami konającego Chrystusa: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pod krzyżem Maryja stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską jej niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi.